Biblia pokazuje nam dwie prawdy, które są jakby dwiema stronami tego samego medalu. Z jednej strony pokazuje nam, że bez Bożej łaski, bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Tak, że cokolwiek ludzie podejmują, jeśli nie będzie w tym Boga, to jest bez sensu. Psalm 127, jeśli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa nadaremnie. Słowa Chrystusa, który powiedział, że bez Niego nic, co ma wieczną wartość, nie jesteśmy w stanie uczynić. A z drugiej strony Biblia pokazuje nam, że Bóg w pewien sposób się też ograniczył do nas, że nic bez nas. Potrzeba naszego zaangażowania. Potrzeba też naszego zaangażowania, żeby pewne rzeczy się wydarzyły. Czyli Bóg nawet w tym takim znanym wersecie, gdzie jest powiedziane, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, we wszystkim współpracuje dla naszego dobra. Ale jest tam słowo współpracuje. Tak. Czyli potrzeba tutaj tak samo naszego zaangażowania, jak Bożego zaangażowania. I o tym dzisiaj chcę, o tym aspekcie naszego zaangażowania dzisiaj trochę więcej powiedzieć. To ostatnio mnie porusza. W ostatnim czasie na przykład Karol wspominał o, zresztą ja też, o Jakubie i Ezawie. Ezaw był typem człowieka, któremu widać było, że nie zależy. Żył tylko chwilą tym, co było teraźniejsze i tym, co było w zasięgu jego ręki, a tak naprawdę nie miał żadnych dążeń. Do niczego nie dążył, nad niczym nie pracował. Natomiast Jakub był kimś zupełnie innym niż Ezaw. I widzimy w nim człowieka, który miał pragnienie i potrafił do tego dążyć i naprawdę też nad tym poważnie pracować, żeby dopiąć swego. Chociaż na początku w jaki sposób podstępnie zdobył swoje błogosławieństwo od ojca, czy to pierworodne błogosławieństwo, które było przeznaczone dla Ezawa, to tak naprawdę on tego błogosławieństwa nie mógł wziąć, bo musiał uciekać. I zaczęła się jego żmudna droga do tego, żeby zdobyć to, co miał. I w historii, kiedy był u swojej rodziny i poznał Rachelę i zapragnął się z nią ożenić, to wiemy, co się stało, że 14 lat pracował. 14 lat pracować musiał za Rachelę. Tak naprawdę miał pracować 7, ale Jakub go szukał, Laban go oszukał, oszukał Jakuba i dał mu inną żonę, dał starszą siostrę Rachelę. Tak? Więc koniec końców musiał 14 lat pracować. Nie wiem, czy dzisiaj pewnie nie jeden facet by się na to nie zgodził, że za żonę 14 lat służyć? Nie, za dużo, nie? To za dużo. Ale czytamy, że dla Jakuba, ponieważ tak bardzo kochał, to wszystko mu minęło tak, jakby pstryknął palcami. Natomiast no, oczywiście na tym nie był koniec, bo tak naprawdę widzimy, że Jakub musiał bić się dosłownie o swoje. Musiał się bić o swoje. Z samym Panem Bogiem. I Bóg zmienił jego imię z Jakub na imię Izrael, to znaczy ten, który walczy z ludźmi i z Bogiem i zwyciężył. Ten, który walczy i zwycięża. I więc dla mnie nie jest przypadkowe to, że właśnie kiedy Bóg nadał Jakubowi imię Izrael, to cały naród nosi imię Izraela. Nawet nie Abrahama, ojca wiary, nawet nie Izaaka, też jednego z ojców, protoplastów narodu, tak, Izraela, ale właśnie od Jakuba. I myślę, że tak się stało dlatego, że Bóg w taki sposób widział naród Izraela, żeby miał w sobie tego samego ducha, który miał Jakub. Ducha, który jest wytrwały, który potrafi dążyć do celu, który potrafi bić się o swoje i nie ustąpić, być niezłomnym w tym. Chociażby miało to kosztować go jego zdrowie, bo kosztowało to jego zdrowie, bo po spotkaniu z Panem Jakub utykał na biodro do końca swojego życia, mając pamiątkę spotkania z Panem, która na tym polegała. I kiedy potem patrzymy na naród Izraela, kiedy Bóg go wyprowadza z Egiptu, żeby posiadł swoje dziedzictwo, czytamy o tym w Księdze Jozuego, a właściwie zanim do tego doszło, to czytamy w Księgach Mojżeszowych, że chociaż Bóg dał im ziemię obiecaną, czyli dał im dziedzictwo, dał im pewien potencjał, w którym chciał, żeby żyli, to tak naprawdę to pierwsze pokolenie nie zdobyło tego dziedzictwa, nie weszło w to dziedzictwo. I to jest pewien obraz życia, którym również my możemy dzisiaj się spotykać, że Bóg może obiecać nam niezwykłe rzeczy, swojemu ludowi Bóg obiecuje niezwykłe rzeczy, czy Bóg daje nam niezwykłe dziedzictwo, taką ziemię obiecaną, ale to nie oznacza, że to tak po prostu z automatu się należy. Po to trzeba sięgnąć, o to trzeba zawalczyć, to trzeba zdobyć, w to trzeba wejść, tak? Oni musieli walczyć i się przestraszyli tego, o, tam są olbrzymy, tam są warowne miasta, nie idziemy tam, tak? Czyli tam były wyzwania, tam czekały na nich wyzwania i oni się ich przestraszyli i wiemy, że zginęli marnie na pustyni. I niestety taki obraz może być też naszego życia, że jeśli my nie zechcemy zaangażować się w to, co Bóg nam daje, żeby po to sięgnąć, w to wejść, to zdobyć, wziąć to swoje posiadanie, to podobnie nasze życie może skończyć się w taki obrazowy sposób na takiej duchowej pustyni. Boże obietnice swoje mogą brzmieć, ale nasze życie może się skończyć na pustyni. Ale wiemy, że kiedy przyszło drugie pokolenie, to drugie pokolenie też nie zdobyło pełni dziedzictwa, które Bóg im przeznaczył. Bóg powiedział, że granice Izraela będą sięgać od Morza Filistyńskiego do Morza Czerwonego i od pustyni aż do Eufratu. Nigdy Izrael tak daleko nie sięgał. W Księdze Jozuego czytamy o tym, że to jest księga, która mówi o zdobywaniu ziemi obiecanej, to jest jeden z głównych tematów tej księgi, że kiedy z Jozuem wkroczyli, zaczęli zdobywać ziemię obiecaną, to na początku zaczęli to robić z impetem. Ale kilkadziesiąt lat później, pod koniec życia Jozuego, nadal siedem pokoleń nie miało swojego dziedzictwa. I Jozue musiał im wezwać wszystkich i powiedzieć, dlaczego wy się ociągacie? Idźcie dzisiaj brać swoje. Idźcie po to, tak? Zdobywajcie. To w 18 rozdziale Księgi Jozuego to czytamy. Ale nawet jeśli zaczęli walczyć o tą ziemię, to czytamy o tym, że a nie mogli wypędzić tych, bo ci mieli żelazne rydwany, ci mieli zaś w górach mieszkali, to też nie mogli ich wypędzić i tak dalej, i tak dalej. Czyli pomimo tego, że Bóg im obiecał, to okazuje się, że coraz więcej nie można, nie dajemy rady, się pojawiało w ich życiu. Także tak naprawdę Izrael nigdy nie zdobył całego dziedzictwa, które Bóg im przeznaczył. I to jest też pewien obraz w naszym życiu, że my również możemy sięgnąć po wiele rzeczy, które Bóg nam daje, ale nie sięgnąć po pełny potencjał. Nie sięgnąć i nie zdobyć wszystkiego. Że nasze życie, chociaż może być zwieńczone w jakiś sposób sukcesem, tak to powiedzmy, to może nie być to takim życiem, jaki tak naprawdę widzi dla nas Bóg. Dlatego, że sięgniemy po część rzeczy, ale nie zdobędziemy całego dziedzictwa. I tutaj się wyróżnia Kaleb. To jest przykład człowieka, który sięga po swoje dziedzictwo. I czytamy o nim w 14 rozdziale Księgi Jozuego. W Gilgal do Jozuego przybyli potomkowie Judy. Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, powiedział: z pewnością pamiętasz te słowa, które Pan przekazał mężowi Bożemu Mojżeszowi w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem wtedy 40 lat. Gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea na przyszpiegi do tej ziemi. Wiadomości, które mu wówczas przyniosłem, szczerze wyrażały to, co miałem na sercu. Niestety, moi bracia, ci, którzy poszli ze mną, doprowadzili do tego, że serce ludu stopniało. Co do mnie, opowiadałem się bez reszty za Panem, moim Bogiem. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie do ciebie i do twoich synów jako dziedzictwo na wieki, ponieważ opowiadałeś się bez reszty za Panem moim Bogiem. A oto Pan do teraz zachowywał mnie przy życiu. Tak zresztą, jak zapowiedział, przez całe te 45 lat, od czasu, gdy wypowiedział swe słowo do Mojżesza w czasie wędrówki Izraela po pustyni, obecnie mam 85 lat. Wciąż jednak jestem tak mocny, jak wtedy, kiedy wysyłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Daj mi więc Teraz to pogórze, o którym mówi wówczas Pan, a sam słyszałeś, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. W odpowiedzi Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. I właśnie dlatego, że Kaleb, syn Jefunnego Kanizyta, opowiadał się bez reszty za Panem, Bogiem Izraela, Hebron jest jego dziedzictwem aż do dnia dzisiejszego. Jedynie z tego całego pokolenia wyróżnił się Kaleb. Słuchajcie, 45 lat czeka. Szmat czasu. Prawie całe moje życie. Ale kiedy przyszedł ten moment, wiedział, co zrobić. Wiedział, co zrobić. I tak jak czytamy o tym, że całe plemiona pozostałe nie potrafiły zdobyć ziemi obiecanej, bo tam były żelazne rydwany, warownie i tak dalej. A my nie damy rady, a my to i tak dalej. Dla Kaleba nie przeszkadzało to, że tam byli Anakici. Żeby było jasne, kim byli Anakici, to były olbrzymy. Ród olbrzymów. Jeden z narodów olbrzymów, hybryd anielskich z ludźmi, które Kaleb uważał, że nie ma problemu, tak? Żeby pokonać. Kiedy zwiadowcy byli w ziemi obiecanej, oni mówili, wydawaliśmy się w ich oczach jak szarańcza. I to nie chodziło tylko o to, że oni mieli kompleksy, niższości. Ale chodziło też o to, że spotykali tam ludzi tak wielkiego wzrostu, że przy nich faktycznie mogli wyglądać jak muchy, czy jakieś owady. Natomiast dla Kaleba to nie był problem. Co z tego, że są góry? Co z tego, że są olbrzymy? Co z tego, że są warowne miasta tych olbrzymów? Zdobędziemy je. I tu jest podany też pewien sekret, dla którego tak się stało. Dlaczego w Jozue był inny duch? Dlaczego on nie widział przeszkody? Dlaczego? Jest to tutaj kilkakrotnie powtórzone. Bo bez reszty oddał się Pan. Bez reszty oddał się Pan. Dlatego był w stanie sięgnąć i po całe swoje dziedzictwo osiągnąć pełnię swojego potencjału. Bo Pan był z nim. I kiedy patrzymy właśnie na historię całej Biblii, można by było wiele przypadków przytoczyć, ale kiedy nawet spojrzymy na Nowy Testament, sam Jezus, o Jezusie Słowo Boże mówi tak. Proś, to jest słowo skierowane do Jezusa, proś, a dam Ci narody w dziedzictwo. Dam Ci narody w dziedzictwo. Ale wiemy, że to wcale nie było tak, że sobie Jezus siedział na tronie i mówił, ja sobie życzę, to poproszę mi tu podać. Nie tak to było, tak? Wiemy dobrze, że Jezus musiał stąpić na ziemię, że przez 30 lat był zwykłym człowiekiem, że to trwało jakiś czas, że przyjął tutaj tą cielesną postać i wiemy, że żeby zdobyć to dziedzictwo, to musiał przejść przez krzyż, tak? I fragment, który dzisiaj stał się jakby takim mottem dla mnie, przykład apostoła Pawła. O apostole Pawle możemy powiedzieć to, że w historii ludzkości apostoł Paweł jest jednym z top, powiedzmy, tych na topie ludzi, którzy wywarli największy wpływ na historię ludzkości. Największy. On powiedział o sobie w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, 9-10 werset. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem. Chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Żaden inny apostoł, może byśmy tu jeszcze ewentualnie Jana mogli postawić, nie wywarł tak wielkiego wpływu na powstanie Nowego Testamentu, na powstanie doktryny chrześcijańskiej, jak apostoł Paweł. Do dzisiaj, tak? Jego pisma wywierają na nas wpływ. Co prawda, nie jedne są to tylko jego pisma, jak on mówi, łaska Boża. Duch Święty tak naprawdę go natknął do napisania tego, ale też dlatego, że on pracował. Więc to są miliardy ludzi, na których wciąż życie apostoła Pawła, jego pisma oddziaływują. I to, co powiedział Paweł, więcej niż oni wszyscy, niż inni apostołowie, tak, pracowałem. Pracowałem więcej niż wszyscy inni. Nie ja sam, łaska Boża ze mną, tak. To wszystko jest dzieło łaski Bożej, ale ja pracowałem więcej niż inni. Dlatego łaska nie okazała się bezowocna, bo ja też pracowałem z łaską Bożą więcej. Dałem z siebie więcej. Więc apostoł Paweł to był tytan pracy. Tytan pracy z łaską Bożą, ale pracy, w której on się zaangażował. W tym samym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, gdzie apostoł Paweł uczy o darach duchowych, powiedział też w 18 wersecie: dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówi językami. Tu również przodował. On się nie chwalił, tak? On stwierdza pewien fakt. Macie dary języków, ale ja się modlę więcej niż wszyscy. To ten Paweł również pisał o tym, że tak biegnijcie, żebyście nagrodę zdobyli, żebyście wygrali. Tak biegnijcie. Nie tylko, żeby sobie po prostu powiedz i fajnie, że wziąłeś udział w biegu. Tak się nastaw, mi takie nastawienie, taką postawę, żeby biec, by wygrać. Żeby być zwycięzcą. I potem podaję przykład, że odnosząc się do sportowców, że sportowcy to są ludzie, którzy sobie wszystkiego odmawiają. Dla celu, tak? Dla znikomej nagrody. Ale myślę, że przykład sportowców jest taki niezwykły i fajny. Wiecie, czytałem taki wierszyk. Henry'ego Woodswortha. Nie ten dosięga wysokości, co ją zdobywa w walki toku, lecz ów, gdy pośnie reszta gości, co wciąż pracuje w nocy mroku. Ktoś inny powiedział, podobną myśl wyraził w słowach tak. Zdobywcy szczytów zdobywają je w nocy, kiedy inni jeszcze śpią. By wyrazić w ten sposób myśl, że jeśli chcesz coś naprawdę osiągnąć, do czegoś dojść, to to wymaga takiego zaangażowania z naszej strony, które jest ponadprzeciętne. Jeśli nie chcemy wieść przeciętnego życia. I czytałem historię takiego pastora Williama Carey'a, który żył na przełomie XVIII-XIX wieku. Chociaż miał tylko podstawowe wykształcenie, to miał talent lingwistyczny. Mając kilkanaście lat, umiał czytać Biblię w 6 językach. I kiedy miał 30 lat, wysłano go na misję do Indii, gdzie założył po kilku latach misję w jednym z miast, a jeszcze kilka lat później został profesorem na Uniwersytecie w Kalkucie od języków orientalnych. I on wydał Biblię w 40 językach i dialektach dla ponad 300 milionów ludzi. I powiedział coś takiego, ten pastor powiedział coś takiego, chociaż był niezwykły, można powiedzieć, jeśli chodzi o języki, tak? O ten talent. Ale on powiedział tak. Wszystko inne liczy się niewiele. Potrafię ciężko harować i to mój jedyny geniusz. Dzięki niemu jestem w stanie przetrwać w każdej sytuacji. Ciężko harował. Dlatego wywarł wpływ na miliony. Uczył się, nie mając wykształcenia, a skończył na uniwersytecie jako profesor. Ponieważ dzisiaj nie za bardzo było kogo prosić, więc już tutaj wyświetliłem. Kojarzycie, kto to jest Karol Bielecki? Kto kojarzy? Karol Bielecki powiedział coś takiego. Tego nie jesteście w stanie przeczytać za małe literki. Dzieciństwo nauczyło mnie, że jeśli sam o siebie nie zadbam i nie popracuję, to nie dostanę niczego za darmo. Kiedyś nie mieliśmy hal, mnie nie było stać na buty do treningu. Dziś dzieci mają wszystko i to może być problem. Do niczego nie dążą, panuje totalne rozleniwienie. Brakuje im wzorców i idoli kreuje telewizja, a jej poziom to dno. Kilka faktów z życia Karola Bieleckiego. Go od dzieciństwa sport interesował. Chciał w piłce nożnej się rozwijać, ale po jakimś czasie się okazało, że to nie jest dla niego i w szkole zauważono, czy zachęcano go, a wręcz w końcu przymuszono, żeby zajął się piłką ręczną. On tego nie czuł, ale zaczął trenować piłkę ręczną. I to zaczęło mu się podobać. I kiedy miał kilkanaście lat, pojechał na szkołę mistrzostwa sportowego do Trójmiasta i tam, to do dzisiaj żałuje ten człowiek, ten nauczyciel, powiedział mu, że on się nie nadaje. Do dzisiaj mówi, żałuje tego. Ale Karol powiedział tak, to na niego podziałało jak pozytywny bodziec, bo zaczął pracować jak nigdy wcześniej. Tak ciężko zaczął pracować. Jest to jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, jeden z najwybitniejszych w ogóle postaci tego sportu, tak? Ale pamiętamy, kiedy, pewnie o tym słyszeliście, w 2010 roku podczas meczu towarzyskiego z Chorwacją doszło do tego nieszczęśliwego wypadku. I on opowiadał o tym Karol w ten sposób, że w przeddzień tego meczu poszedł do kościoła, bo chciał podziękować Bogu za dotychczasowe swoje życie, tak ono się pięknie, idealnie układało, jego kariera, tak, był w szczycie formy. Właśnie podpisał kontrakt z niemieckim klubem, w którym grał na kolejne lata. Wszystko, mówi, miał pod kontrolą. Czuł się idealnie. I dochodzi do tego meczu. Nieszczęśliwy traf, tak? Przeciwnik wkłada mu kciuka w oko. Już wkrótce w szpitalu okazuje się, że nie ma co ratować. I mówi, to był moment, który myślał, że to jest koniec. Koniec jego kariery i tak dalej. I już nawet zaczął myśleć o tym, co będzie innego robić. Ale po chwili takie pierwsze jakby załamki zaczął myśleć i stwierdził, że nie rezygnuje. Spróbuje. Nigdy sobie nie będzie wyrzucać tego, że nie spróbował. Kiedy zagrał pierwszy mecz z tym okiem, okazał się być zawodnikiem, który najwięcej goli strzelił. Tego samego roku został królem strzelców. Niesamowity człowiek. Dzisiaj już zrezygnował z kariery sportowej, ale jest motywatorem. Wykłada, inspiruje ludzi, bo jest tytanem pracy. Był i jest tytanem pracy. To, co osiągnął, osiągnął tylko dlatego, że chciał ciężko pracować. Tak? Wiedział, że kiedy on, to tak jak w tej jego zdaniu tutaj widzimy, nie było łatwo, kiedy on trenował. Nawet nie stać go było na buty. Ale to mu nie przeszkodziło, żeby pracować i dojść do tego, do czego doszedł. Dzisiaj, mówi, znowu jest taki problem, że dzieci wszystko mają, im się do niczego nie dążą, tak? Że dzisiaj jest rozleniwienie totalne. Ale tak bywa. Niedawno opowiadałem wam inne przykłady, bo myślę, że sportowcy to często są bardzo fajne przykłady. Bartosza Kurka, tak? Też można powiedzieć, że jego kariera, wszystko jakby szło w drugą stronę, ale się człowiek nie poddał. Pracował więcej niż inni. I został teraz najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Świata, tak? I doprowadził, jeden z tych ludzi, który doprowadził siatkarzy do Mistrzostwa Świata. Bo człowiek był gotów ciężko pracować, tak? I pracował na to, pomimo przeciwności, pracował i jeszcze raz pracował. Tacy ludzie potrafią wiele osiągnąć według tej myśli, którą powiedział pastor William Carey. Potrafi ciężko chorować, to jest jego jedyny geniusz. Wiecie, słyszałem o tym, że jest takie przekonanie pośród wielu ludzi, że żeby osiągnąć sukces, to potrzeba szczęścia, potrzeba talentu. To oczywiście jest prawda, że tej dozy też potrzeba. Ale jest wiele przykładów na to ludzi, którzy nie mieli tak wielkiego talentu, ale swoją ciężką pracą doszli do tego, do miejsc o wiele dalej niż ci, którzy mają wielkie talenty, ale nie dawali siebie wszystkiego. Czytałem też taką historię dziewczyny, która wygrała stypendium w New York Timesa. Dziewczyna urodziła się w rodzinie alkoholików i narkomanów. Jej rodzice mieszkali w slumsach Bronxu w Nowym Jorku i tak pili alkohol i byli uzależnieni od narkotyków, że ona, mając 9 lat, musiała już utrzymywać siebie i swoją młodszą siostrę. Zarabiała na stacjach benzynowych, nalewając paliwo czy pakując zakupy w sklepach ludziom. Dostawała za to jakieś tam drobne, ludzie jej dawali i tak utrzymywała się. Kiedy miała 15 lat i matka umarła, O wiecie, narkotyki w końcu zrobiły swoje, do tego jeszcze była chora na schizofrenię. I kiedy jej mama była chowana w grobie dla tak zwanej biedoty, to o dziwo okazało się, że to wydarzenie podziałało na nią bardzo pozytywnie. Ona sobie zdała sprawę, że ona nie chce skończyć tak jak mama. Nie chce, żeby tak wyglądało jej życie. I postanowiła pójść do szkoły. Ale jak mama jej umarła, ona stała się bezdomna. Załapała jakąś pracę wakacyjną. Za zarobione pieniądze mogła pójść do szkoły średniej. I w 2 lata zrobiła 4-letni program. Dzień chodziła do szkoły, a wieczorami po klatkach schodowych uczyła się. Po klatkach schodowych. Tak, przecież była bezdomna. Uczyła się. Uczyła się, jeszcze raz się uczyła. I będąc na wycieczce szkolnej w Harvardzie, usłyszała właśnie, że jest stypendium New York Timesa i postanowiła zawalczyć o to stypendium. I New York Times przydzielił jej to stypendium, które pozwoliło jej znaleźć się na Harvardzie, bo był zdumiony, że pomimo takich przeciwności losu, ona w 2 lata, jeszcze raz powiedzę, w 2 lata zrobiła 4-letni program z najlepszym wynikiem w historii szkoły. Z najlepszym wynikiem w historii szkoły. Zdając po 10 przedmiotów na raz. Ale kiedy właśnie zdobyła to stypendium i ta gazeta, tam dziennikarz zaczął jej się pytać i tak dalej, i zapytał się ją o jej filozofię życiową, to ona powiedziała takie słowa: moja filozofia życiowa jest prosta. Ciężko pracować. Ciężko pracować. A jeśli ciężko będę pracować, znajdę wyjście z każdej sytuacji. Bo wszystko zależy od mojej determinacji. Od mojej determinacji. Więc widzimy ludzi, i na to mamy też biblijne przykłady, tak? Skoro ludzie ze świata potrafią do czegoś dojść, będąc przykładem ciężkiej pracy, to o ileż bardziej nie powinniśmy my, o ileż bardziej nie powinniśmy my, mając Bożą łaskę, mając wszystko. Mnie bardzo inspirują takie historie. Bardzo inspirują. Lubię takie historie, pobudzają. Czy ktoś z was pamięta, kiedy byliśmy u początku roku, gościł u nas Ryszard Krzywy? Czy ktoś z was pamięta, o czym on wtedy do nas mówił? Jest ktoś, kto pamięta? Ja pamiętam. Nawet niedawno słuchałem jeszcze raz jego poselstwa wtedy do kościoła w Starogardzie. Dlatego, że uważam, że to było od Boga, to raz. Po drugie, że warto sobie przypominać pewne rzeczy. On mówi słowo napomnienia do nas. Mówił o Bożej irytacji z naszego powodu. Że Bóg oczekuje przemiany, a tej przemiany czy owocu nie ma widać na taką miarę, jakiej oczekiwałby Bóg. I mówił o tym, zachęcał nas do tego, żebyśmy się za siebie wzięli, tak?
Amen.
Każdy z nas musi w jakiś sposób odpowiedzieć na to pytanie, gdzie dzisiaj jesteśmy tak naprawdę? Czy coś od tamtego czasu się zmieniło w naszym życiu? Czy zaszły jakieś przemiany, podjęliśmy jakieś decyzje? Dlatego, że historia biblijna też nam pokazuje, tak jak mówiłem na przykładzie ludu na pustyni, można skończyć swoje życie na pustyni, mając tak wspaniałe obietnice Boże. Ale czy warto? Czy warto? Na pewno nie warto. Na pewno nie warto kończyć na pustyni. Z własnego wyboru, tak? Bo Bóg daje wszystko, żebyśmy nie skończyli na pustyni, ale możemy skończyć na pustyni tylko dlatego, że nam się nie chce. Nie? Tak jak jest takie powiedzenie: o, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Tak? I o tym też mówił między innymi Karol. I to nie tylko Karol, bo wielu socjologów zauważa to zjawisko, jeśli chodzi o młodych ludzi. Ja sam widzę po ludziach młodych z pracy. To jest tragedia, ci ludzie się nie nadają do roboty. 50-paroletni faceci pracują lepiej niż te młode 20-paroletnie byki. To się nie nadaje w ogóle do roboty, chciałoby się to pogonić, tak? Ale z czego to wynika też? Nie ma pewnej kultury pracy. Także ciężka praca jest warta. Bo ciężka praca, że tak powiem, popłaca. Tak? Że warto pracować nad sobą, że warto angażować się. Warto angażować się w Boże Królestwo, we własny rozwój, w rozwój naszej rodziny i Kościoła. Gdybyśmy mieli spojrzeć, że Bóg nas tu postawił na to, żebyśmy sprawili, żeby Starogard i okolice poznały Ewangelię Bożą, to dużo pracy przed nami. Tak dużo, że nawet ta praca może nas przerażać. Tyle roboty. Ale z drugiej strony, to co mówi apostoł Paweł, nie ja, łaska Boża ze mną. Łaska Boża ze mną. Współpracuję, tak? Współpracuję, ale ja pracowałem więcej niż inni. Więc też jest dzisiaj pytanie, które Bóg niejednokrotnie też w Biblii stawiał. Kogo mam posłać? I czy dzisiaj znajdzie Duch Święty, usłyszy nasze tak? Oto jestem ja. Poślij mnie. Ja jestem gotów zaangażować się. Ja jestem gotów pracować, nawet kiedy będzie trzeba, a trzeba ciężko pracować, bo jest wiele pracy. Czy może znajdziemy zaraz szukać wymówek? Albo ciężko, albo coś tam. Ja jestem za stary, ja za młody. Tu jest za duże wyzwanie, bo ja się boję. Bo cokolwiek, tak? Jeśli mamy łaskę Bożą, to nie ma wymówek. Tak naprawdę. Nie ma wymówek. To słowo też jest dla mnie, dlatego że z jednej strony znam smak ciężkiej pracy, ale widzę, patrząc na siebie jeszcze sprzed paru lat, a na przykład dzisiaj, że pewne rozleniwienie się też wdarło do mojego życia. To nie jest tak, że ja tutaj jestem święty. Tak? Ono się objawiło tym, że nawet tłuszcz zaczął się, chociaż ja taki zawsze chudy, myślałem, że nigdy brzucha mieć nie będę, a tu brzuch zaczął wyskakiwać. I myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że już lata robią swoje, wolniejsza przemiana materii. Ja wiem, że ten brzuch zaczął się pojawiać ze względu na mój styl życia. Rozleniwienie, rozpasanie i tak dalej. I podejmuję jakieś decyzje i wprowadzam w życie, od nowa pewne rzeczy odnawiam. Nie przychodzi to może szybko, nie ma tu rewolucyjnych zmian, ale wiem, że krok po kroku zaczynam znowu budować pewne rzeczy, które zaniechałem w swoim życiu. Bo chcę czegoś więcej. Chcę. I wiem, że wiele pracy przed nami. Żeby Kościół mógł się rozwijać, żebyśmy my mogli rosnąć i żebyśmy mogli dotrzeć do innych ludzi. Jeszcze parę lat temu się żeśmy tak spotykali po grupach, a dzisiaj to po grupach domowych w innych miejscach to słabo, bo nie ma czasu. Więc to też jest jakiś symptom tego, że brak nam motywacji, brak chęci, brak zaangażowania. Oczywiście nie mówimy tu o pracoholizmie. Kiedy mówimy o ciężkiej pracy, nie mam na myśli pracoholizmu, bo to też jest w drugą stronę problem, że dzisiaj coraz więcej ludzi ma problem z pracoholizmem. Pracują tak dużo, że nie potrafią przestać. Nie o tym tutaj jest mowa, nie o tym dzisiaj mówię. Ale faktem jest, że Biblia nas zachęca do tego, że ludzie ciężkiej pracy osiągają więcej. Był taki przykład, jest taki przykład w Starym Testamencie. Elizeusz był u krańca swojego życia i przychodzi do niego król, świadom tego, że za chwilę Elizeusza zabraknie, nazywa go ojcem, i boi się tego, co oni zrobią, kiedy Elizeusza zabraknie. Elizeusz mówi tak do króla. Weź pęk z szaf i zacznij uderzać nimi o ziemię. Otwórz okno, zacznij uderzać nimi o ziemię. I czytamy o tym, że król uderzył 3 razy i zaprzestał. I wtedy Elizeusz się na niego rozgniewał. I powiedział, trzeba było uderzyć, było co najmniej 5 albo 6 razy. To byś wygrał wojnę, a tak wygrasz tylko 3 razy bitwę. Ale wojny już nie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten król podjął się pewnego działania i zaprzestał. I zaprzestał. Nie był wytrwały. Prawda jest taka, że żeby przynieść trwałe i duże owoce ze swojego życia, to wymaga ogromnej wytrwałości. Im dłużej jakby żyje, robiąc się, powiedzmy, z latami się posuwając i też dłużej będąc wierzący, to niestety, kiedy patrzę wstecz, to widzę po drodze przykłady wielu wierzących ludzi, których dzisiaj już nie widzę, którzy byli dawnymi czasy przykładami zaangażowania, oddania się Bogu, a dzisiaj już nie są oddani Bogu. Dzisiaj pobłądzili, popakowali się w różne kłopoty. Dzisiaj nawet niektórych z nich w kościele nie ma, bo wybrali sobie inne życie. I to mi pokazuje też, że Bóg patrzy na wierność, na wytrwałość, na to, że pewne rzeczy się buduje. Tak jak w przypadku tego króla, zaprzestanie, zaniechanie jest wielką pułapką, żeby zaprzestać, zamiast determinacją, tak długo do zwycięstwa. Nawet gdyby było trzeba wiele, wiele, wiele lat. Tak jak Kaleb 45 lat czekał. Ale kiedy przyszedł moment, wiedział, że to jest jego czas. Wiedział, że to jest jego czas. I że zdobędzie swoje, nie zaprzestanie. I zdobył. Inni mówili, nie damy rady, a on powiedział, a ja dam radę. Bo Bóg mu jednak, tak? Także kończąc, chcę, żebyśmy mogli dzisiaj wejrzeć swoje serce i pomyśleć nad sobą, nad naszym życiem. Bóg rzuca nam pewne wyzwanie dzisiaj. Bóg chce, żebyśmy się przyjrzeli sobie, bo jest też taka opcja, tak jak wspomniałem, można poginąć na pustyni. Biblia też mówi o tym, że jeśli ktoś sobie nie weźmie do serca Bożego Słowa, to Bóg ruszy jego świecznik, tak? Czyli, że jego położenie się zmieni na gorsze. Na gorsze. Ale dzisiaj jest to wyzwanie rzucone nam też po to, żebyśmy mogli wejrzeć w siebie. Nikt z nas nie zrobi sam tego, co my możemy wszyscy razem zrobić dla tego miasta, dla rozwoju Królestwa Bożego. Wiecie, kiedy Krzywy był u nas 3 lata temu, to mówił o tym, że będziemy mieć wpływ na budowę kościoła w 3 miejscowościach. Ja od razu wiedziałem, o jakie chodzi. Starogard, Skarszewy, Zblewo. To nie jest łatwa praca, tak? To na pewno nie jest łatwa praca. Im mniejsza miejscowość, tym trudniejsza. Ale owoc wytrwałej modlitwy, wytrwałego tej jakby pracy, tej trwałej służby na niwie Królestwa Bożego przynosi efekty, bo żadna praca w Panu nie jest daremna. Więc czy warto ciężko pracować? Warto. I w pewien sposób to wyzwanie dla nas, czy my dzisiaj jesteśmy gotowi się zaangażować. Być może odnowić swoje zaangażowanie. Albo potwierdzić swoje zaangażowanie. A może po prostu pokutować nawet i trzeba, żeby powiedzieć, Boże, było jak było, ale oto dzisiaj masz mnie, poślij mnie, jestem gotowy, chcę się angażować, bo tak naprawdę czy mamy inne wyjście? Sensownego i dobrego innego wyjścia nie ma. Jak tylko angażować się i oddać się Bogu bez reszty. To chce zachować swoje życie, straci je. Taka jest inna opcja. Ale to straci je dla mnie, odda swoje życie Bogu bez reszty, odzyska je, tak? Odnajdzie je, prawdziwe życie. Więc tak naprawdę dobry wybór jest tylko jeden. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy tego wyboru dokonywać. Dla Boga. Pytając też Boga, bo być może wiemy, co mamy czynić, co mamy robić, a być może się pytamy, Boże, pokaż mi, jaki jest mój potencjał, jakie jest moje miejsce. Powstańmy, będziemy się modlić, albo jakkolwiek, ale módlmy się. Panie, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj nas zachęcasz, chociaż zarazem też rzucasz wyzwanie i być może w pewien sposób napomnienie. Widzimy w Twoim królestwie ludzi, którzy ciężko pracują i dlatego są przykładami, wzorami, są bohaterami wiary. Dlatego, że nie zaprzestali, ale codziennie angażowali się i wytrwali. Duchu Święty, działaj dzisiaj pośród nas i przemawiaj do naszych serc. Ty, który nas pociągasz do Twojego Królestwa. Ty, który nas pociągasz do tego, byśmy byli jak Jezus, który sam pierwszy oddał się bez reszty nam. Abyśmy i my mogli oddać się bez reszty Tobie, Panie. Abyś mógł wziąć nas w swoje ręce i użyć nas. Jest wiele pracy w tym mieście i okolicach. Jest wiele trudu, które trzeba znieść, wiele ciężkiej charówki nawet. I w pewien sposób to pytanie, czy dzisiaj masz nas, a my jesteśmy gotowi, żeby potwierdzić to być może, albo dzisiaj na nowo podjąć się tego. Użyj nas, Panie, masz mnie, ja jestem gotów. Poślij nas, wyślij nas jako Kościół w dalszym ciągu do tego miasta, do tych okolic, abyśmy mogli działać, ciężko pracować w Twoim Królestwie, w naszych być może domach i w naszym własnym też osobistym życiu, nad rozwojem swojego życia, nad rozwojem naszych rodzin, nad rozwojem tego Kościoła, nad rozwojem Twojego Królestwa w tych okolicach. Boże, chcemy przyjmować Twoje łagodne napomnienie, ale też i Twoją zachętę i wyzwanie, wiedząc, że Twoja łaska jest z nami, więc nie ma tu żadnych wymówek. Nie ma, że nie damy radę. Damy radę. Jeśli tylko się zaangażujemy, to damy radę, ponieważ Ty jesteś zwycięzcą i my w Tobie też jesteśmy zwycięzcami. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowo. Proszę, niech pracuje w nas, niech nas pobudza, niech nas motywuje, niech nas mobilizuje do ciężkiej pracy dla Ciebie, dla oddania i dla zaangażowania w Twoim Królestwie. Ty bądź wywyższony, Panie. Działaj, dotykaj się naszych serc, bo Ty najlepiej wiesz, co w naszych sercach jest. Boże, nie chodzi o to, żeby nasz Kościół był Kościołem, który spotyka się w niedzielę, przychodzi sobie i sprawujemy takie niedzielne chrześcijaństwo. Bo to jest już jakaś karykatura Kościoła. Ale że jesteśmy ludźmi oddanymi i zaangażowanymi. Bo taki jest prawdziwy Twój Kościół. I daj nam, Boże, takimi być. Takimi, ja chcę taki być i takim Kościele chcę być. Taki Kościół chcę budować, Panie. Pośród takich braci i sióstr, gdzie jesteśmy oddani Tobie bez reszty. Bez reszty. Gdzie nie będziemy marudzić, jak inni, gdzie nie będziemy siać niewiary, że się nie da, że ciężko, że to i to. Ale wbrew przeciwnościom, wbrew pewnym trudnościom, które dotykają się naszego życia, tym bardziej stawać się ludźmi nie do złamania, którzy będą przejść do przodu pomimo tego, że nieraz jest ciężko, pomimo tego, że nieraz się nie chce i tak dalej. Ty bądź wyższy, Panie.